Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Rząd zapowiada kolejne rozwiązania w ramach tarczy antykryzysowej. Mają się one pojawić jeszcze w tym tygodniu. Poinformowali o tym na wspólnej konferencji premier Mateusz Morawiecki, wicepremier minister rozwoju Jadwiga Emilewicz oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Szef rządu w swoim wystąpieniu podsumował dotychczasowe funkcjonowanie tarczy. Wskazał, że obecnie złożono 1,5 miliona wniosków o pomoc w ramach tego wsparcia.
Śmiało można powiedzieć, że te 1,5 miliona wniosków to tak jakby 1,5 miliona miejsc pracy z postojowego, z ulgi w świadczeniu na ubezpieczenie społeczne, różnego rodzaju wsparcie dla firm, wsparcie płynnościowe, wsparcie w brakującym kapitale, w przychodach, które zniknęły. Ta pomoc jest oczywiście trudna, ale ona jest konieczna.
Premier dodał, że tarcza antykryzysowa i tarcza finansowa mają służyć przede wszystkim ratowaniu miejsc pracy. Wicepremier Jadwiga Emilewicz poinformowała, że do piątku pojawią się kolejne rozwiązania w ramach tarczy antykryzysowej. Pierwsza z propozycji to 270 milionów złotych na fundusz dopłat do BGK.
Jego celem jest przede wszystkim, aby przedsiębiorcy, którzy utracili płynność finansową, czyli zdolność do spłaty w terminie wymaganych zobowiązań, oraz przedsiębiorcy zagrożeni utratą płynności w wyniku rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, mogli zostać wsparci takim z funduszu dopłat do odsetek.
Rząd będzie chciał też zmienić prawo zamówień publicznych oraz sprawić, by co druga, a nie co czwarta złotówka trafiała do budżetów samorządów. Sztab wyborczy prezydenta Andrzeja Dudy pyta pozostałych kandydatów na prezydenta, czy w przypadku objęcia urzędu będą bronić programów społecznych. Europoseł Beata Szydło podkreśliła, że w czasie epidemii i po kryzysie gospodarczym potrzebna jest silna władza, która będzie wspierać ludzi i myśleć o rozwoju. Szefowa sztabu programowego Andrzeja Dudy przypomniała, że rząd PO-PSL podniósł wiek emerytalny. Opozycja wielokrotnie też poddawała w wątpliwość cel funkcjonowania programu 500+ czy 13 emerytury. Dlatego, jak podkreśliła europoseł, dziś jest czas, kiedy politycy muszą uczciwie deklarować swoje poglądy i być uczciwi wobec wyborców.
Pytam Małgorzatę Kidawę-Błońską, pytam Władysława Kosiniaka-Kamysza i pozostałych kandydatów. Czy jeżeli państwo obejmiecie Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej, czy będziecie bronić programów społecznych wprowadzonych przez rząd? 500+, obniżonego wieku emerytalnego, 13 emerytury, tych wszystkich pozostałych programów, które w realny sposób pomogły polskim rodzinom i pomogły polskiej gospodarce. To pytanie zadajemy dzisiaj i oczekujemy, że uczciwie państwo odpowiecie Polakom.
Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj deklarację, w której zobowiązał się do tego, że jeżeli wygra wybory prezydenckie, wówczas nie dojdzie do likwidacji programu 500+ i 13 emerytury oraz podwyższenia wieku emerytalnego. Zakończyła się pierwsza faza oceny wiarygodności szybkich testów antygenowych, które służą wykrywaniu osób zakażonych COVID-19. Obecnie trwa druga faza walidacji, czyli testowanie w warunkach szpitalnych. Anna Dela z Państwowego Zakładu Higieny poinformowała, że w pierwszej fazie dokonano analizy porównawczej testów antygenowych z wynikami dwóch innych dostępnych metod diagnostycznych, molekularnej i wykrywającej przeciwciała. Pełna ocena testów będzie gotowa najprawdopodobniej do końca tego tygodnia. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przyznał, że z szybkimi testami wiązane są duże nadzieje.
Pierwsze dane, które otrzymujemy z Państwowego Zakładu Higieny, są bardzo optymistyczne. Dzisiaj czekamy na wyniki, ewentualną opinię dwóch szpitali z warszawskich, czyli szpitala zakaźnego i szpitala jednoimiennego, bo te testy tam też trafiły. Ale także dzisiaj na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, szpitalu przy Banacha, także te testy będą robione, więc czekamy na tą opinię, czy one rzeczywiście są przydatne, czy możemy masowo testować osoby podejrzane o zakażenie koronawirusem.
Szybkie testy antygenowe pozwalają na wykrycie koronawirusa w około 15 minut. Resort zdrowia sprowadził dotąd z Korei Południowej 27 tysięcy takich testów. Jeżeli ich walidacja zakończy się pomyślnie, do Polski dotrze kolejne ponad 100 tysięcy testów. Trafią one w pierwszej kolejności m.in. do jednoimiennych szpitali, oddziałów zakaźnych, gdzie służba medyczna po tak zwanym kontakcie będzie mogła być szybko diagnozowana. Obecnie w Polsce liczba zakażonych koronawirusem wynosi 9856, a liczba zgonów 401. We wszystkich szpitalach przebywa 2900 osób chorych na COVID-19, blisko 1300 osób już wyzdrowiało. Powoływanie sędziów jest wyłączną kompetencją prezydenta. Sąd Najwyższy nie ma nadzoru nad tymi powołaniami, orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny. Organ rozpatrzył spory kompetencyjne związane z Krajową Radą Sądownictwa.
Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie zajął się sprawą sporu kompetencyjnego pomiędzy Sejmem a Sądem Najwyższym oraz Prezydentem a Sądem Najwyższym. Sprawa została zainicjowana wnioskiem marszałek Sejmu Elżbiety Witek z 22 stycznia. Chodziło o uchwałę trzech izb Sądu Najwyższego, które uznały, że sędziowie wybrani przez nową KRS nie mają prawa zasiadać w składach sędziowskich, a wyroki przez nich wydawane są wadliwe. Trybunał orzekł m.in., że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do dokonywania za pomocą uchwały wykładni przepisów prowadzących do zmiany w ustroju sądownictwa. Organ zaznaczył, że dokonywanie tych zmian należy do wyłącznej kompetencji ustawodawcy. Decyzję Trybunału przekazała sędzia profesor Krystyna Pawłowicz.
Uchwała Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 roku wkroczyła w konstytucyjną właściwość Sejmu. Sąd Najwyższy rozstrzygnął sprawę modyfikacji normatywnej Kodeksu Postępowania Cywilnego i Kodeksu Postępowania Karnego. Wkroczył w sprawę właściwą dla prawodawcy. Trybunał Konstytucyjny nie neguje kompetencji Sądu Najwyższego do wydawania uchwał interpretacyjnych. Trybunał uznaje za akceptowalne w polskim porządku prawnym jedynie uchwały twórcze w ramach prawa, zgodne z prawem. Nie są jednak akceptowalne uchwały prawotwórcze wkraczające w kompetencje władzy prawodawczej.
Jednocześnie Trybunał wskazał, że powoływanie sędziów to wyłączna prerogatywa prezydenta. Postanowienie nie zapadło jednogłośnie. Zdania odrębne zgłosiło 5 sędziów. Wczoraj Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w kwestii styczniowej uchwały Sądu Najwyższego. Trybunał uznał, że jest ona niezgodna z Konstytucją, Traktatem o Unii Europejskiej, a także Europejską Konwencją Praw Człowieka. Orzeczenie skomentowała już Komisja Europejska. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są wiążące dla wszystkich władz i sądów krajowych i powinny być w pełni szanowane, oceniła komisja. 19 listopada TSUE uznał, że to Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej powoływanej przez KRS. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oddał hołd żołnierzom generała Władysława Andersa w 75. rocznicę wyzwolenia Bolonii przez II Korpus Polski. Uroczystości z powodu pandemii koronawirusa odbyły się nie we Włoszech, jak planowano, a w Polsce. Minister Jan Józef Kasprzyk złożył wieniec na płycie grobu nieznanego żołnierza w Warszawie, następnie wziął udział we mszy świętej sprawowanej w intencji poległych, zmarłych i żyjących wyzwolicieli włoskiego miasta. Eucharystii w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przewodniczył biskup polowy generał brygady Józef Gustek.
Dziś stajemy przy ołtarzu Chrystusa w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, aby spłacać dług wdzięczności wobec tych, którzy zasłużyli na miano najlepszych synów ojczyzny. Żołnierze II Korpusu Polskiego uczą nas, że w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzi różnych ras i narodów oraz deptania podstawowych wartości, do których należą wolność i godność człowieka, jedyną właściwą postawą jest solidarność.
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk powiedział, że bitwa o Bolonię zakończyła się triumfem, które było udziałem polskiego żołnierza.
Po Monte Cassino, po Loreto, po Anconie to właśnie Bolonia stała się symbolem tego, iż polski żołnierz potrafi i chce walczyć za naszą i waszą wolność, że polski żołnierz czyni wszystko dla wyzwolenia własnej ojczyzny, ale też, że polski żołnierz potrafi walczyć i chce walczyć, poświęcić swoje zdrowie, a nawet życie w obronie wartości, które od wieków tworzą fundament cywilizacji łacińskiej, cywilizacji chrześcijańskiej.
Po mszy świętej minister Jan Józef Kasprzyk złożył kwiaty przed znajdującą się w katedrze tablicą epitafijną poświęconą arcybiskupowi generałowi dywizji Józefowi Gawlinie, biskupowi polowemu Wojska Polskiego w latach 1933-47, uczestnikowi bitew o Monte Cassino, Loreto i Ancone. W bitwie o Bolonię trwającej od 9 do 21 kwietnia 1945 roku zginęło 300 polskich żołnierzy, a 600 zostało rannych. Była to jedna z ostatnich bitew stoczonych przez wojska alianckie na froncie włoskim. Wyzwolenie Bolonii miało decydujące znaczenie dla ostatecznej klęski Niemiec na tym froncie. Pod hasłem Cyfrowy świat, rzeczywistość czy fikcja odbyła się we wtorek międzynarodowa konferencja online zorganizowana przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Wydarzenie przybliżyło tematykę funkcjonowania nowych mediów w społeczeństwie. Konferencję zainaugurował rektor założyciel uczelni, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. W prelekcji zwrócił uwagę na znaczenie środków społecznego komunikowania.
Chodzi o to, żeby komunikować się, wykorzystać wszystko, by komunikować się z między sobą, ze sobą, po to, żeby doszło do komunii, czyli do zjednoczenia wokół zadań, zjednoczenia w prawdzie i miłości. I tym mają służyć media. Ja życzę wszystkim, którzy tworzą media, wszystkim, od których te media zależą, wszystkim używającym te media, życzę jednego, żeby robili to wszystko w prawdzie miłości. Żeby tak robić, trzeba być człowiekiem etycznym.
Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojciec dr Zdzisław Klawka, w wystąpieniu nawiązał do hasła konferencji.
Pozorny antagonizm w ustawieniu zagadnienia, mit czy rzeczywistość, jest tylko pułapką logiki. W świecie łaski i odkupienia rzeczy nie oponują się sobie, ale się komponują. W komunii nie są desperacją wyłączności, lecz radością spotkania i wzajemnej służby. I tak służy sobie świat rzeczywisty i wirtualny. One się nie oponują, nie wykluczają się, ale one siebie, te dwa światy, bardzo potrzebują.
Prelekcje wygłosili wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ale też m.in. UMK w Toruniu oraz profesor z Uniwersytetu w Manili. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.